naszej społeczności. Obiecałem bratu Jankowi, że nie przekroczę godziny, bo taśma ma 60 minut, więc oprócz tego nie możemy tego uczynić, bo zebranie się o 12 musi zakończyć z pieśnią, więc do 10-12 maksymalnie będę opowiadał. Temat myślę, że wystarczy temu tematowi godzina zegarowa. Powód powstania tego tematu, bo mówiłem w poprzedniej części, że te wykłady powstają zwykle właśnie jako drogą różnych pytań, wątpliwości, niejasności. Ten ma nieco inną genezę. Ten wykład powstał dlatego, że pewna myśl, którą spotkałem w jednym z wierszy w rozdziale Izajasza, tak mnie zaabsorbowała, że cały ten rozdział, bo będziemy mówili o Izajaszu w 29 rozdziale, postanowiłem w formie wykładu ująć. Nie ma oczywiście nigdzie w literaturze prawdy całego tego rozdziału, także każdy wiersz trzeba było szukać w różnych źródłach, żeby go wyjaśnić. I tutaj przy pracy nad tym wykładem po raz kolejny zauważyłem to, że prawda parauzyjna i epifaniczna się wzajemnie uzupełnia. Jest to znowu coś, co z pewnością na czym Bóg nadzorował, że pewne elementy tu i ówdzie rozrzucone. Tylko oczywiście trzeba mieć dostęp do całej literatury prawdy, co w języku polskim nie zawsze jest możliwe, bo nie mamy chociażby strażnic brata Russella. Ale gdy ma się całą literaturę parauzyjną ze stronicami, tomami i innymi książkami brata Russella, całą prawdę epifaniczną, czyli tomy epifaniczne i najważniejsze prawdy i sztandary, a wcześniej tak zwane zwiastuny, to prawie każdy problem jest do rozstrzygnięcia. I tu akurat ten Izajasz 29 będzie dowodem współpracy, wzajemnej współpracy prawdy literatury parauzyjnej i epifanicznej, która wzajemnie pokrywa się. Miejsca, gdzie jedna czegoś nie mówi, druga dopowiada. Tak dokładnie jak w Biblii różne rzeczy są, gdzie pewne rzeczy są wiesione w jednym miejscu, potem są porzucone, a gdzie indziej pokazane z tego samego albo innego punktu widzenia i powstaje całość. Także w pewnym stopniu, tak mi się wydaje, literatura prawdy parauzyjna, epifaniczna powstaje tak samo jak Biblia. Trochę tu, trochę ówdzie, chociaż jest to oczywiście najczęściej zorganizowane, bo są to tematy, ale nie wszystkie rzeczy tak się da rozwikłać. Izajasz 29 nazwałem Ariel, dlatego że adresowany jest do pewnej postaci, która nazywa się Arielem. Tenże Ariel symbolizuje w tymże rozdziale oczywiście system nominalnego chrześcijaństwa i opisuje generalnie utrapienie tego systemu, jakie musi na niego przyjść. Ale wiersz pierwszy odpowiada nam na pytanie i to jest właśnie rzecz bardzo dziwna. Brat Russell w strażnicach to już zasugerował, mając oczywiście przed sobą jeszcze daleką perspektywę, nie wiedział, jak to się będzie rozwijało, jak te poszczególne etapy polskiego planu będą zachodzić, bo wiemy, że z daleka wydawało się to, że szybko będzie wszystko przebiegało, niż naprawdę przebiega. Ale podał myśl, którą teraz, widząc etap polskiego planu, na którym jesteśmy, trzeba odświeżyć. I właśnie jakoś ta myśl jest postawiona na boku, a ona odpowiada nam na bardzo nurtujące pytanie. Dlaczego Babilon istnieje do tej pory, a jeszcze nie przestał istnieć? I w wierszu pierwszym jest na to odpowiedź. Tylko z perspektywy parauzji ta odpowiedź była nieco inna, ale teraz jest inna i myślę, że obywatelstwo zobaczą, na czym to polega. Wyjaśnia nam wszystko bardzo dokładnie. Oto pierwszy wiersz. Biada Arielowi miastu, w którym mieszkał Dawid. Przydajcie rok do roku, niech się dopełnią ofiary, albo różne inne są zakończenia tego wiersza. Na przykład na to mam wypisane, niektóre przykłady mówię o końcówce, prawda? Czyli przydajcie rok do roku i teraz ciąg dalszy. Niech rzezą barany, niech święta dopełnią swojej kolejności, niech święta biegną swym cyklem, albo niech się dopełnią ofiary. Do mnie najbardziej przemawia to, niech się dopełnią ofiary i to sobie wstawiłem, ale są różne zakończenia, wszystkie one wskazują jednak na to samo, prawda? Na to niech coś dobiegnie swego końca. Nawet to nie rzezą barany, chociaż wydaje się daleko odchodzi od myśli, niech się dopełnią ofiary, ale coś jest, prawda? Niech nadal rzezą barany, czyli nie trwają ofiary. Tylko akurat niech rzezą barany nie pokazuje, niech te barany do końca wyrzezą, tak? Wszystkie ofiarują. Bo dobre, najlepsze takie tłumaczenie, które sygnalizuje, aby nadal ofiarowanie tychże baranów czy czegokolwiek trwało, ale i osiągnęło swoją pełnię, swój koniec. Jak powiedzieliśmy, Ariel to chrześcijaństwo. Najczęściej jest to chrześcijaństwo nominalne, chociaż niekiedy jest i prawdziwe, jak to w przypowieściach naszego Pana. Znaczy Pan mówił, a podobne jest królestwo niebios czemuś i owemu, to bardzo często miał na myśli nominalne chrześcijaństwo. A niekiedy miał prawdziwe chrześcijaństwo na myśli. Bo przecież mówił, że na przykład podobne jest niewieście, prawda, która tam zakwasiła, wzięła kwas trochę w trzy miary bąki i tak dalej, prawda? Przecież miał na myśli tutaj nominalny system który kwas błędu i grzechu wprowadził do tych trzech miar mąki, do prawdziwej wiary, miłości i ją zakwasił. Więc tak jak to tutaj jest u naszego Pana, chodzi o chrześcijaństwo nominalne, niekiedy tylko o to prawdziwe, tutaj Ariel będzie występował jako to chrześcijaństwo raczej nominalne, w którym obok prawdziwej pszenicy, obok prawdziwego tego chrześcijaństwa jest ogromna masa tego obrosłego wokół niego konkolu, które nie są ani poświęceni, ani usprawiedliwieni. I dlatego taki Ariel potrzebuje poniżenia. Miasto, w którym mieszkał Dawid, tak się rozpoczyna to stwierdzenie, no biada, to każdy wie, biada, co to znaczy Arielowi temu miastu, czyli chrześcijaństwu nominalnemu. I mamy powiedziane, że jest to miasto to jest rząd religijny, w którym mieszkał Dawid. Dawid jest symbolem pierwszych, bliskich Boga dni. Pokazuje, że to chrześcijaństwo na początku swojej drogi, za dni naszego Pana i apostołów, było bliskie, szczerym, prawdą, drogą do Ewangelii, bo tam mieszkał Dawid. Dawid stał się tym symbolem tej prawdziwości, bliskości Boga, początku chrześcijaństwa. No i to ostatnie zdanie. Przydajcie rok do roku, niech się dopełnią ofiary. Paruser w strażnicach swoich pisze, że to przydawanie rok do roku oznacza przedłużanie istnienia Babilonu, dopóki malutkie statko nie zakończy swojego biegu. A się okazało, jak wiemy, że malutkie statko bieg swój zakończyło, a potem wielka kompania zakończyła bieg, a Babilon do chwili obecnej istnieje. Czyli z punktu historii, w którym my w tej chwili się znajdujemy, to przedłużanie istnienia Babilonu o kolejny rok niesie dopełnią ofiary, nie może dotyczyć malutkiego statka, bo widzimy, że klasy nie ma, a on istnieje. Nie może dotyczyć wielkiej kompanii, bo klasy tej już nie ma, a Babilon istnieje. Zatem jaka jeszcze jest klasa, która musi swoje poświęcenie zakończyć, zanim nowe przymierze przyjdzie, zanim Babilon wcześniej musi ustąpić? Wiemy, że to w obecnym czasie jest tą klasą są młodocianogodni. Klasa młodocianogodnych jest ostatnią klasą lewicką, która musi zakończyć swoje poświęcenie przed inauguracją nowego przymierza. Więc na tym etapie boskiego planu, na jakim my się znajdujemy, należałoby rozumieć, że przedłużanie Babilonu jest o kolejny rok czynione dlatego, że wciąż są poświęceni z klasy młodocianogodnej, która nie dokończyła swego biegu. I ta klasa jeszcze jest na ziemi, a wiemy, że jest. Wiemy, że coraz bardziej szczupleją jej szeregi, bo bracia, ci są najczęściej starsi, odchodzą powoli spośród nas i jednocześnie ta klasa kurczy się w swoich jednostkach jeszcze będących wśród nas. Dlaczego? A to ktoś powie, a dlaczego miałby Bóg przedłużać? To Babilon nie może przestać istnieć, zanim ta klasa się... Oczywiście mógłby, ale wydaje się być boską zasadą i to respektowaną przez długi okres czasu wieku Ewangelii, że dla dobra swojego ludu, poświęconych jednostek, a wiemy, że pewne elementy, pewne jednostki z młodocianogodnych na pewno są w dużym Babilonie. Bo my wiemy, że prawda biblijna nie zawęża ludu Bożego tylko do naszego ruchu. Wiemy, że lud Boży są to serca poświęconych dzieci, które mogą być także w dużym Babilonie. Wiemy, że są, bo niekiedy z niego wychodzą. A żeby z niego wyjść, to musiały tam być wcześniej, prawda? I na pewno nawet często swoje poświęcenie tam podejmują. A niektórzy z nich wychodzą, a niektórzy nie wychodzą. Wiemy, że malutkie statko wyszło dopiero do końca roku 16. Tak? Dopiero do 16 roku wyszedł ostatni z malutkiego statka z Babilonu. I chociaż Paruzja trwała dużo, dużo wcześniej, to niektórzy tam dokonali swojego biegu. Później, jak wiemy, były po śmierci brata Rusera rozbicie wśród ludu Bożego, w grupach lewickich były też jednostki z malutkiego statka. Chociaż ruch Epifanii wokół brata Johnsona był ruchem kapłańskim, dla malutkiego statka głównie, czy to oznacza, że wszyscy z malutkiego statka wyszli do ruchu? No nie. Były jednostki, które pozostały w grupach lewickich i do końca swego życia tam pozostały. Z jakiegoś powodu Bóg ich nie wyprowadzał. Miały funkcje do spełnienia tam, gdzie były. Dla wielkiej kompanii, dla innych klas w grupach lewickich obecność kapłana być może była nieodzowna. Trudno nam to wnikać, dlaczego tak było, ale takie są fakty, które obserwujemy. Zatem z tego prosty wniosek, że tak samo jest w tej chwili obecnej. W dużym Babilonie są wciąż młodocianogodni. Zniszczenie tego systemu Babilonu pozbawiłoby młodocianogodnych, tu tam jeszcze będących, miejsca ich rozwoju. Myślę, że dla nich to właśnie Bóg przedłuża istnienia Babilonu, żeby mieli miejsce, w którym wyrastają. Tak Bóg zawsze czynił i tak czyni. Dlaczego ich nie wyprowadzić tamto, to już nie nasza sprawa. Czyli z tego wynika jednoznacznie, że nikt z młodocianogodnych nie dożyje upadku Babilonu. Bo ten tekst pokazuje, że przydawajcie rok do roku, niech się dopełnią ofiary. Niech wszyscy poświęceni z klasy, która musi dopełnić swoich ofiar, a wiemy, że tylko młodocianogodni są tą klasą, że obóz Epifanii kolejna, następna klasa nie musi już swoich ofiar kończyć przed inauguracją Nowego Przymierza, bo nie są lewitami. Zatem nie może to ich dotyczyć. Bo gdyby dotyczyło, Babilon by nigdy nie odszedł, bo obóz Epifanii nie ma swojego końca, żadnego takiego. Tylko Nowe Przymierze i zmiana naszego usprawiedliwienia przypisanego na rzeczywiste. Zwróćmy uwagę na skalę tego przedłużania. Jest zresztą bardzo ciekawą, że przez Izajasza Bóg mówi, aby przedłużanie Babilonu dokonywało się o jeszcze następny rok. Czyli skala jest dosyć krótka. Z tego wniosek, że jeżeli w pewnym momencie odejdzie ostatni monacianogodny, Babilon nie będzie istniał niż rok, więcej niż rok. Bo nie jest tutaj przedłużanie o 5-10 lat. Jednostka czasowa, o którą Bóg przedłuża, jest w skali roku. A więc jeżeli dzisiaj jeszcze jest monacianogodny, no to przedłużmy o rok istnienia Babilonu. A więc przed upływem roku czasu, po odejściu ostatniego monacianogodnego, możemy się spodziewać upadku Babilonu. Zobaczymy, czy historia, która będzie przed nami, to potwierdzi. Myślę, że większość z nas nie działają aparaty słuchowe, zatem mają problem, tak? Tak to jest. Tak, zobaczymy, czy historia, która jest przed nami, nam to potwierdzi. Wszystko na to wskazuje, że taki będzie scenariusz. Wiersz drugi. Jednak ucisnę Ariela i będzie smutek i żałość i będzie mi jako Ariel. Wiersz mówi drugi, że uciskanie Babilonu ma na celu obudzenie jeszcze znajdujących się w nim tych prawdziwych dzieci. Co potwierdzałoby naszą myśl poprzednio Jeszcza pierwszego, ten wywód, który tutaj mówi, nieprawda, że w tymże systemie, pomimo tego, czym on jest, to są jeszcze poszczególne jednostki z prawdziwego ludu Bożego. I będzie on otuśnięty i stanie się, inne przykłady mówią, i będzie mi Ariel jako Ariel. Czyli gdyby stanie mi się Ariel, nominalne chrześcijaństwo tym, czym powinno zawsze być, prawdziwym chrześcijaństwem, ale dopiero przez ucisk, który sprawi, że wszystko, co nie jest tam prawdziwe, zostanie zniszczone. Przez oddzielenie ogromnych mas konkolu, tych pozorowanych chrześcijan, w miarę objawiających prawdę. I dwa następne wiersze. Położę się zaiste obozem wokoło przeciwko Tobie i ścisnę Cię wołami i wystawię przeciwko Tobie baszty. Wtedy będąc zniżone z ziemi mówić będziesz. Z prochu szeptać będzie mowa Twoja i będzie mówił głos Twój jako wieszczka z ziemi, a z prochu mowa Twoja szeptać będzie. Upokarzenie Babilonu tutaj mamy bardzo wyraźnie pokazane. Kiedyś bardzo głośno krzyczeli o różnych swoich błędnych naukach, prawda? Wiecznych mękach dla każdego inaczej myślącego. O dominacji władzy duchowej i ich władzy nad władzą cywilną, prawda, którą sobie mienili stanowić, mówiąc, że ma być podporządkowana. O piekle dla wszystkich poza Kościołem katolickim, o wyłączności zbawienia i tak dalej. O tych wszystkich różnych rzeczach teraz, co słychać, według tego mówi, że słychać tylko szept z ziemi i prochu. Wszystkie buńczuczne nauki, które stawiały ich na piedestale, teraz wciąż są niby obecne, ale prawie się o nich nie mówi w obecnym czasie. Jaka sytuacja wokół się nich zmieniła? To najlepiej można byłoby porównać, gdyby ktoś żył na przykład 200 albo 300 lat. To by mógł sobie porównać. My, żyjąc krócej, możemy tylko historycznie, ale kto wniknie w historię i spojrzy wokół siebie, to różnica jest przeogromna. Tylko szept z ziemi i prochu. Bo mnóstwo obcych Twoich będzie jako proszku drobnego, a zgraja okrutników jako plew ulatujących, a to się nagle w okamgnieniu stanie. Od Pana zastępów nawiedzione będzie gromem i trzęsieniem ziemi i głosem wielkim, wichrem, burzą, płomieniem ognia pożerającego. Z tych dwóch tekstów mamy informację, że główny powód utrapienia Babilonu to co? Elementy obce, mnóstwo obcych Twoich. Tak? Dlaczego obcy? Bo są to elementy obce duchowi Chrystusa. Tak jak mówiłem wcześniej, nominalne chrześcijaństwo składa się z niepoświęconych, z nieodrodzonych, nawet często nieusprawiedliwionych elementów, które obłudnie nazywają się chrześcijanami. A system ten uważa ich za coś wspaniałego, za swoją wielkość, bo te elementy często mają znaczenie w tym świecie, a są członkami kościoła nominalnego, przez co system ten doznaje uczucia pychy, pewności siebie, no bo w swoich szeregach ma ministrów, prezydentów, parlamentarzystów, posłów. To daje im wielkie uznanie. A to są wszystkie elementy obce duchowi Chrystusa, co każdy widzi gołym okiem w telewizji albo na ulicy. Grom i głos wielki tutaj jest wspomniany, a więc spory i polemiki, które, zawsze to znaczy, pada gromy, głosy, spory, polemiki, które w tym systemie dochodzą, które prowadzą do różnych rzeczy, na przykład do kwestionowania różnych praw biblijnych. W tym systemie już nie ma spójności. Tam praktycznie się odrzuca nawet teorię okupu, bo wiemy, że są gotowi przyjąć teorię ewolucji jako tą, która wyjaśnia pochodzenie człowieka. A teoria ewolucji odrzuca okup, bo jeżeli ewolucja jest prawdziwą, to człowiek na początku był o krok oddalony od małpy, a teraz się rozwinął daleko wyżej. Jeżeli teoria okupu jest prawdziwa, to z tego wynika, że na początku człowiek był doskonały, a teraz nim nie jest. Czyli zwróćmy uwagę, jak teoria ewolucji forsowana przez szatana dokładnie idzie odwrotnie niż biblijna. Biblijna mówi, kiedyś człowiek był wobec podobieństwa Boga i opada coraz bardziej, czyli dewolucja. A szatan przez teorię ewolucji wymyślił coś innego. Że na początku byliście na niskim poziomie, a teraz do góry się pniecie, jesteście na wyższym o wiele. Z tego powodu okup jest bez sensu, a restytucja oznacza smutek i degradację ludzkości z jej poziomu wysokiego rozwinięcia do poziomu tak małpy. No bo restytucja to jest to powrót do stanu poprzedniego. A jeżeli tym stanem był o krok oddalony od małpy, to rodzina ludzka ma niewesołe przed sobą perspektywy. Co się zauważa w tym systemie? Prawie nikt nie jest w stanie podać powodów tego, co wierzy, albo w to, czego nie wierzy. Jest to dziełem przypadków, indywidualnych upodobań. Chcą to, wierzą w to. Jak im się wydaje to możliwe, to wierzą. Jak niemożliwe, to nie wierzą. Jest to bardzo zmienne i niczym nie oparte. Nie wiadomo. A własne sugestie, własne myśli każdego człowieka. Trzęsienie ziemi. Tutaj co już niewspomniane. Wynikiem wichru i burzy w tymże świecie. W społeczeństwie narastają te tendencje. Zimy jak niewiele potrzeba, aby świat stanął rzeczywiście w sytuacji bez wyjścia. Jest człowiek uwiązany w grzechu. Grzech jest to coś bardzo przykrego. Doprowadza do człowieka do stanu, w którym miota się i nie jest w stanie sytuacji oprzeć na stabilnych podstawach. No nie ma sprawiedliwości. Izajasz pisze, że pokój będzie tylko i wyłącznie wtedy, kiedy będzie sprawiedliwość. Taki jest Izajasza bardzo miły tekst, który mówi i będzie pokój i bezpieczeństwo oparte na sprawiedliwości aż na wieki. Już nie pamiętam dokładnie, jak to brzmi, ale coś takiego. I dopóki nie będzie sprawiedliwości, nigdy nie będzie pokoju. Każdy, ktokolwiek gwałci sprawiedliwość, to zabiera komuś prawa, które mu są należne. Tak się wszystko zaczyna. Ten ktoś jest pokrzywdzony. Więc o czym myśli pokrzywdzony? Myśli, żeby odebrać prawa, które są u niego mu zabrane. Odzyskać je z powrotem. Więc on już sam fakt, że on teraz dąży do odzyskania, jest źródłem niepokoju. Bo on będzie robił rewolucje, przewroty, bunty, wszystkie sposoby, żeby odzyskać swoje prawa, każdymi środkami. Oczywiście najczęściej środkami grzesznymi. Jak inaczej z niesprawiedliwym człowiekiem można tylko siłą, prawda, jakąś przemocą, jakimś tam fortelem przejdzie i mu zabierze. Ale gdy mu zabierze prawa, które są mu wcześniej zabrane przez kogoś innego i załóżmy mu się odzyska, jakaś tam grupa ludzi, czy naród, czy warstwa społeczna, czy kobiety, prawda, swoje prawa, mężczyźni o swoje, dzieci o swoje, ci ludzie w takim miejscu i narody, prawda, to w różnych podziałach biegnie. To co jest typowe dla człowieka? Z chwilą, gdy odzyska swoje prawa, które mu były kiedyś zabrane i słusznie jak gdyby, że je odzyskał, chociaż to się działo różnymi metodami różnymi, to człowiek taki się nie zatrzymuje. On zabiera natychmiast więcej praw, niż mu się należy. Zabiera ten innym ludziom. Tym, którzy jemu kiedyś zabrali, albo jeszcze innym, którzy dawno byli ostatą trzecią. I natychmiast zostawia ziarno do następnych niepokojów i przewrotów, bo zawsze są następni, którzy zostali pozbawieni swoich praw. O czym oni myślą? Tylko o tym, żeby to kiedyś odzyskać. A gdy odzyskują, nigdy nie zatrzymają się na tym, co im się należy. Zawsze będą więcej. Zostawiając ziarno do kolejnych przewrotów, do niezadowolenia. I tak bez końca i to w coraz największą skalę. Aż doprowadzi do takiego ostatecznego wybuchu w anarchii, że wszystko się zacznie rozrywać. Ogień pożerający, nieuchronne zniszczenie, nie ma co tłumaczyć. Obcy to mówiliśmy, światowy element rozrzucony jak proszek, te teksty mówią, będzie w wyniku tych ucisków. Zgraja okrutników. To głównie chodzi o wodzów tego świata, duchownych i świeckich. Wielu ludzi jest kapłanami tylko dla popularności, sławy, pieniędzy, wygodnego życia, uznania wśród ludzi. Gdy te elementy znikną, przestaną być zainteresowani spełnianiem tych funkcji. 7-8 wiersz. Ale jako sen widzenia nocnego, tak będzie zgraja wszystkich narodów walczących przeciwko Arielowi i wszystkich bojujących przeciwko niemu i twierdzy jego i tych, którzy go uciskają. Będzie mówił jako się gdy śni głodnemu, jakoby jadł, ale gdy się obudzi, pusta jest dusza albo żołądek, Można też to oddawać na przykład jak żołądek jego. I jako gdy się śni pragnącemu, jakoby pił, a gdy się obudzi, jest spragniony. A dusza jego pragnie, tak będzie zgraja wszystkich narodów walczących przeciwko górze syjońskiej. Ci z braterstwa, którzy śledzą stary przekład, jak ja czytam, to pewno zauważę, że czasami mówię inne słowa niż mają w gdańskim przekładzie. Bo ja mam przekład gdański, ale z różnymi białymi plamami i spisanymi innymi tłumaczeniami, także mój przekład jest nie wiadomo jaki. Jest to przekład gdański generalnie, bo tak się u nas w ruchu ten przekład przyjął, ale tam, gdzie on odchodzi od oryginału, to ja wprowadzam myśli innych przekładów, czy to polskich, a najczęściej angielskich, albo niekiedy nawet natarzącą na własne uwagi, bo się okazuje, że czasami żaden przekład nie uchwycił tej myśli, co potrzeba. Dlatego też niektórzy się nie dziwią, że jakieś robię hokus pokus, są to po prostu inne przekłady, które są wkomponowane w teksty przekładu gdańskiego. Na przykład tutaj w 8 na pewno było to widoczne, kto śledzi przekład gdański. Czyli to tutaj widzimy. Te dwa wiersze mówią, że do obalania systemu nominalnego chrześcijaństwa Bóg użyje elementów niewierzących i światowych, którzy są prawdziwymi wrogami tego systemu. Izajasz, znowu Izajasz, w rozdziale 10 mówi o tych elementach, a jednocześnie zapewnia te elementy, że nie mają powodu do dumy, że Pan ich użyje do zniszczenia systemu nominalnego. Dlatego, że ich powody i powody do tego, ich motywy będą samolubne. To znowu właśnie, to jest to w Biblii takie wspaniałe, że odkrywa całą prawdę o wszystkim. Więc zobaczmy w 10 rozdziale Izajasza od 5 do 7. Biada Asurowi, rózdze gniewu mego. Czyli Asur to rózga gniewu Boga. Czyli te elementy, których Bóg użyje do ukarania, zniszczenia, rozbicia systemu nominalnego chrześcijaństwa. Chociaż kij rozgniewania mego jest w ręku jego, na naród obłudny poślę go. Czyli na chrześcijaństwo, tak? Pośle tego Asura. A o ludu zapalczywości mojej przykażę mu, aby brał łup i wydzierał korzyści, a położył go na podeptanie jako błoto na ulicach. I teraz wiersz 7 demaskuje tego Asura, elementy, które zniszczą nominalny system i Bóg mówi, że biada temu, chociaż jest rózgą moją, chociaż jest w moim ręku jako wyraz mojego gniewu na naród obłudny, na chrześcijaństwo, to jednak mu biada. Dlaczego? I wiersz 7 mówi, lecz on nie tak będzie mniemał i serce jego nie tak będzie myślało, ponieważ w sercu swoim ułożył, aby wytracił i wykorzenił niemało narodów. Czyli od razu pokazuje, że co? Elementy, w których Pan użyje, jako wyraz swego gniewu, jako rózgę swojego gniewu przeciwko systemowi nominalnego chrześcijaństwa, będą miały samolubne własne motywy, żeby ten system zniszczyć. To nie będzie dla Pana, dla prawdy i dla sprawiedliwości. On nie tak będzie mniemał i serce jego nie tak będzie myślało, jak serce Boga, który chce zniszczyć system zły. Oni nie będą tutaj jako ci, którzy są prawdę prowadzić sprawiedliwość, tylko swoje własne będą mieli plany. Jakie? Ponieważ w sercu swym ułożył, aby wytracił i wykorzenił niemało narodów i zajął ich miejsce. Czyli wszystkie te elementy, które będą użyte przez Boga, będą robiły to z powodów samolubnych. I tak zawsze było. Wiemy, że ta armia, chociaż nazywana w Biblii w innym miejscu armią Pana, którą Bóg użyje w ostatecznych dniach ucisku, to jednak nie jest to armia Pana w duchu Pana. Jest to tylko armia Pana, bo Pan jej używa. Pan wykorzystuje ich samolubstwo, żeby wymierzyć karę tym, którzy na to zasługują, ale później zajmuje się tą i samą armią. Bo to nie są przecież, to nie jest lud Boży. To nie jest armia Pana z jego duchu. Tylko elementy samolubne, które mają swoje własne plany, a że Bóg potrafi sprawić, że i gniew ludzki go chwali, to on wkomponowuje różne samolubne jednostki i grupy do swojego planu, pozwala im zadziałać, wystąpić na etapie historii w tym czy w tamtym momencie, pozwala im dokonać takich albo innych rzeczy, na ile to współgra z jego ogólnym planem. I on w odpowiednich miejscach każdego złośnika może wstawić i on wykona dzieło w boskim planie. Ale nie dlatego, że jest on dany mu duchem. Ma swoje własne, ale Bóg potrafi wszystko wykorzystać. Atak będzie skierowany, tutaj mamy powiedziane, na system nominalny, prawda? I na chrześcijaństwo w ogóle. Wiesz, tutaj ten wyróżnia nawet twierdzę. Tak, przeciwko niemu i przeciwko twierdzy jego. Tą twierdzą chrześcijaństwa jest Biblia. Nominalne chrześcijaństwo wciąż oczywiście nie uznaje Biblię za swoją twierdzę. A więc tutaj widzimy z tego, że elementy niewierzące, które będą chciały niszczyć wszystko, nie wiemy, co będzie tym elementem. Trzeba się przyglądać i zobaczyć, prawda? Teraz widzimy, że New Age robi nową, wielką karierę. Oni są bardzo dobrymi wrogami całego chrześcijaństwa i Biblii i tak dalej. Więc czy to będzie takie coś, czy to będzie cokolwiek innego, trudno nam powiedzieć. Musimy żyć i obserwować. Bo wiemy tylko, że są wrogowie jacyś, którzy mają samolubne. New Age bardzo dobrze się do tego nadaje. Zobaczymy, czy tak się stanie. Ale i będzie, atak będzie skierowany na chrześcijaństwo w ogóle i na twierdzę, na Biblię. Ale w wyniku tego ataku, na który Bóg dozwoli, będzie zniszczone tylko to, co wymaga zniszczenia. Tylko siano, tylko drewno, ludzkie tradycje, błędy, które obrosły. Ale nic nie ruszy prawdziwego chrześcijaństwa. Ale żeby blask tego chrześcijaństwa wykazać, blask wzduszony w tym wszystkim, co jest w nominalnym systemie niewłaściwego, trzeba zniszczyć to wszystko, co niewłaściwe. Kaukazy chyba przyzna. Wobec tego nie ma innego sposobu, jak rzucić wojsko na zniszczenie czegoś, co jest nic nie warte, ale w tym czymś tam gdzieś jądro jest dobre. Więc żeby to jądro zobaczyć, jego pięknie, trzeba zniszczyć wszystko, co je okrywa i zasłania. No bo jak to zrobić? Rzucić armię, ona zniszczy wszystko, co zasłania, a gdy dojdzie do jądra, go nie ruszy, bo jest zbyt twarde, jak dla nich. Jest po prostu oparte na właściwych podstawach. I pięknie przez Izajasza Bóg mówi o tym, że i oni rzucą się na to chrześcijaństwo nominalne i na twierdzę, czy na Biblię, ale z tego ich ataku nie będą bardzo zadowoleni. Dlaczego? No zobaczmy, jak tutaj jest pięknie to sformułowane. Będzie, jako się gdy śni głodnemu. Śni się głodnemu, że jadł, a gdy się budzi, to wcale nie jadł. Czyli będzie się zdawało tym, którzy zaatakują chrześcijaństwo, że zniszczyli całe chrześcijaństwo. Łącznie z twierdzą Biblią i prawdziwym chrześcijaństwem w ogóle, że chrześcijaństwo jako takie już przestaje istnieć. Ale, mówi Izajasz, to tylko sen głodnego, który w śnie miał przewidzenie, że jadł, tak jak im się zdawało, że dokonali zniszczenia, rano się budzi, wcale nie jadł, to tylko mu się śniło. Tak samo sen spragnionego, który w nocy miał sen, że w końcu dorwał się do wody, się napił, ale rano się zbudził, nie, to był tylko sen. Wciąż tak samo mi się chce pić, jak chciało. Czyli złudzenie będą mieli, że dokonają zniszczenia chrześcijaństwa prawdziwego. W rezultacie dokonają tylko zniszczenia fałszywego chrześcijaństwa, o które Bogu chodzi. Dlatego wpina ich w swój plan i w tym miejscu pozwoli im swoją furię skierować na ten system, ponieważ ten system z jego ogromnymi narostami niewłaściwymi wymaga spalenia. Ale to nie znaczy, że wszystko będzie spalone i chrześcijaństwo przestanie istnieć. Tak jak zresztą New Age się chwali, że chce zrobić. Że ileś tam 10 lat chrześcijaństwa już nie będzie wcale. Takie są ich deklaracje. Ten fragment ilustruje, że prawdziwym wrogiem nominalnego chrześcijaństwa nie jest lud Boży, na przykład my. Chociaż oni często nas mają za swoich wrogów, bo nie rozumieją rzeczy. Prawdziwy, mają nas dlatego z wrogów, bo jak mówi Michał w 6 rozdziale, wierszu 2, że Bóg ma, jak to jest ujęte, że Bóg ma spór ze swym ludem. Ze swym ludem nominalnym przez lud Boży. Dlatego, że ma spór z nimi wiedzie przez nas, że my wykazujemy mu różne błędy, jak na przykład brat Russell w tomach, prawda, to oni automatycznie swoją nienawiść kierują do tych, którzy wykazują mu ich błędy, więc... Ale nie tutaj mają swoich wrogów prawdziwych. Prawdziwi ich wrogowie są gdzie indziej. Ale tak było zawsze. Lud Boży był zawsze uznawany za mącicieli i wrogów tego nominalnego. Gdybyśmy porównali czasy Eliasza, Pierwsza Królewska, rozdział 18, a wiersz 17. A już zawsze Achab Eliasza rzekł, Achab do niego, a zaś nie ty jesteś, który czynisz zamieszanie w Izraelu? Wszystkie kłopoty Izraela były winą Eliasza, nie Achaba, że był niewierny Panu, tylko Eliasz był winą. Tak dokładnie odwrotna interpretacja. A w przypadku naszego Pana, Łukasz 23, a niektóre wiersze tylko czytam, 2. I poczęli nań skarżyć, mówiąc, tegośmy znaleźli, że odwraca lud i zakazuje dawać dani cesarzowi. 5. wiersz. Lecz oni jeszcze bardziej silili, mówiąc, iż wzrusza lud, ucząc po wszystkiej judzkiej ziemi. Albo 14. wiersz. I rzekł do nich, oddaliście mi tego człowieka, jakoby lud odwracał, a oto ja przed wami i tak dalej. A oto tego zobaczmy Pawła, jak Pawła przyjmowano. Dzieje apostolskie 24:5. 24:5 w Dziejach Apostolskich. Żydzi skarżą na Pawła. Albowiem myśmy znaleźli tego męża zaraźliwego i wszczynającego rozruch między wszystkimi Żydami po wszystkiej świecie i herszta tej sekty Nazarejczyków. Usunąć lud Boży, mówi nominalne chrześcijaństwo i świat będzie piękny. Już nie będzie miał nikt, kto by im wykazywał zło. Tak musi być, dopóki ten obecny system trwa tak w stanie, w jakim jestem, zawsze ci, którzy są wierni Bogu, a przeciwni popularnym błędom i wybaczeniom, muszą żyć w niepopularności uznawani za tych, którzy sprawiają kłopoty. 9 wiersz. Znowu będzie inaczej niż w Gdańskim. Stójcie i dziwujcie się, odwróćcie oczy i bądźcie zaślepieni. Opili się, ale nie winem. Potaczają się, ale nie od mocnego napoju. Tu można ten początek różnie oddawać. Tak? Czekajcie, stójcie i dziwujcie się, zaślepiajcie się i bądźcie zaślepieni, bądźcie siebie zadowoleni i ślepi, odwracajcie oczy i bądźcie ślepi. Różne. Ale wszystkie one są właściwie dobre. Bo pokazują co? Chcecie być zaślepieni? To bądźcie. Tak, taki jest wymóg tych wszystkich rzeczy. Czyli co? Bóg mówi do nominalnego systemu, że w czasach ogromu prawdy, parauzyjnej i epifanicznej, ślepym może być tylko ten, kto chce być ślepy. Tak? Zaślepiajcie się i bądźcie zaślepieni. Bądźcie z siebie zadowoleni i ślepi. Odwracajcie oczy i bądźcie ślepi. Tylko ci, którzy świadomie odwracają się od prawdy, bo nie chcą jej widzieć, wolą siedzieć w ciemności, tylko tacy nie rozumieją prawdy, tylko tacy nie rozumieją postępowania Pana. I widzimy, że cały świat jest w tym takim właśnie stanie. Wino i mocny napój, którym oni nie są upici, bo pisze, że się upili, ale nie winem i nie mocnym napojem. Jak to należy rozumieć? Nasz Pan mówił o winie i o mocnym napoju w Mateuszu 26-27 jako symbolu cierpień na drodze poświęcenia. Oni się tym winem nie upili. To nie jest upicie winem z poświęcenia, cierpień na drodze poświęcenia. Od mocnego napoju potaczają się. Książę i prorok błądzą od mocnego napoju. Utonęli w winie. Potaczają się od mocnego napoju. Błądzą w widzeniu. Potykają się w sądzie. Czyli upili się winem duchem tego świata. Duchem tego świata i błędu. Tym się opili. I potykają się we wszystkim. W swojej ocenie, o sądzie, opiniach. Wszystkim błądzą. Zobaczmy zresztą, co się dzieje na świecie, jaka interpretacja wydarzeń różnych, zupełnie odwrotne, niż by się zdawało. W każdej dziedzinie. Spójrzmy do ekonomii. Sprawa ekonomii nam powiedzą, że jeżeli się urodzi za dużo ziemniaków, to lepiej ich je zatopić, niż dać na rynek, bo to może spowodować różne ekonomiczne, niewłaściwe rzeczy. Prawda? Czyli część ludzi na świecie głoduje, a prawa ekonomii tego świata mówią, że jak jest zbytni urodzaj, to żywność należy zniszczyć. Bo ich prawa ekonomiczne, które stworzyli, by ucierpiały na tym. Jest to wszystko dokładnie, zdawało się na zdrowy rozum, że jak jest czegoś za dużo, to dać tym chociaż biedakom, którzy umierają z głodu. Ale to nie jest zgodne z prawami ekonomii, bo to by zachwiało cenami na rynku i tak dalej. To są różne tam uzasadnienia, które się w głowie nie mieszczą. Ale taka jest ekonomia tego świata. Taka jest polityka tego świata, taka jest religia tego świata. Takie są wszystkie nauki społeczne i filozofie. 10 wiersz. Bo was napełnił Pan duchem snu twardego i zakrył oczy wasze, proroków i głowy wasze jasnowidzów zasłonił. Z powodu tego odwracania się od prawdy siedzą w ciemności i duchowo twardo śpią. Chociaż w rzeczach tego świata są bardzo ożywieni. No, widzimy. Walczą o masy, o wpływy, o krzyże i religię w kościołach, w miejscach publicznych, o chóry kościelne, o budowle kościelne, o jakieś różne ustawy i tak dalej. W parlamentach, żeby tylko jak najwięcej dla siebie z tych rzeczy tego świata uzyskać. A nauki proroków Jezusa i apostołów są zasłonięte. Tak? Napełnił was Pan duchem snu twardego, niespecjalnie, ale was napełnił z powodu waszego niepoświęcenia, nieoddania się sprawom Pana, tylko swoim własnym. I zakrył oczy wasze, proroków i głowy wasze jasnowidzów zasłonił. Nauki proroków Jezusa, apostołów zasłonięte przed nami. Z tego też powodu dwa następne wiersze mówią, przyjmują objawienie Pana w sposób bardzo ciekawy, jak to jest zapisane. Przecież wam będzie wszelkie widzenie podobne słowom ksiąg zapieczętowanych, które gdyby dano temu, co zna pismo, a rzeczono czytaj to proszę, wtedy odpowie nie mogę, bo są zapieczętowane. A gdyby dano księgi temu, co nie zna pisma, a rzeczono czytaj to proszę, wtedy odpowie nie znam pisma. Czyli co? Objawienie boskiej prawdy jest dla nich jak zamknięta, zapieczętowana księga. Sami się do tego zresztą przyznają, bo kto z nas ma kiedykolwiek okazję posłuchać, co się dzieje w kościele w czasie mszy, to wiemy. Ta ogromna część tego, to są stałe ceremonie codziennie powtarzane, różne gry, chóry, dzwonki i tak dalej, a w środku jest tak zwane jakieś tam słowo pasterskie, czyli inne, które polega na czym? Najczęściej o czytaniu z Biblii czegoś w rodzaju i przyszedł Jezus do Betanii, a był sabat i uzdrowił kogoś tam. Oto Słowo Boże i koniec. Nie ma żadnej próby interpretacji, bo nikt niczego nie rozumie. Potem komentarz jest najczęściej przeniesiony na rzeczy tego świata, często o Koperniku, o Mickiewiczu, o różnych innych wielkich tego świata, Polakach, o różnych ich powieściach. Czasami jakaś tam dygresja, coś tam z czego wyciągnął, ale to jest, patrz, to jest dokładnie to. Czytaj. A on mówi, nie mogę, bo jestem zapieczętowany. I tutaj mówię, te dwa wiersze rozróżniają dwóch, jak gdyby, dwie klasy ludzi, dwie grupy. Jednych, którzy umieją czytać, ale jak jest zapieczętowany, to nie mogą czytać, no bo jest zamknięte, to nie mogą czytać, bo nie umieją otworzyć, nie mają możliwości zerwania pieczęci. I ci drudzy, którzy nie umieją czytać, no to ci, którzy nie umieją czytać, nawet gdyby im ktoś zerwał pieczęć, to i tak nie umieją czytać. Oni jak gdyby są podwójnie zablokowani, tak? Pieczęć zamyka wgląd, a oprócz tego oni tak nie umieją czytać, nawet gdyby im ktoś tam pozwolił wejrzeć. Czyli ci, którzy umieją czytać, ale nie umieją pieczęci zerwać, to są ich uczeni, ich nauczyciele. Im podają objawienie praw biblijnych, mówią, czytajcie. Nie mogę, bo są zapieczętowane. Natomiast cała reszta, już ci, prawda, członkowie tych systemów, ci, którzy pisma nie znają, pozostali, mówią, dalej, czytajcie. On mówi, nie mogę, bo nie znam pisma. Oni już niczego w ogóle nie próbują. To jest piękny obraz tego, jak nominalne chrześcijaństwo. Ich uczeni w ogóle nie biorą się za interpretowanie. Oczytają jakiś fragment, powiedzą o to Słowo Boże i koniec tekstów biblijnych. A cała reszta nie podejmuje żadnych absolutnie wysiłków. Nie czyta ani w domu, ani poza domem. Zaniedbali Biblię, główny podręcznik w szkole Chrystusa i w szkole Chrystusa nie może z tego sobie radzić. Możemy tak to zobrazować. Jest szkoła Chrystusa dla ludu Bożego, gdzie książką jest Biblia. W sensie książki się musimy uczyć i w szkole Chrystusa przechodzimy z klasy do klasy. A świat nie jest w szkole Chrystusa. Oni są w szkole doświadczenia z grzechem. Tam mają swoje własne inne podręczniki ludzkiej tradycji, filozofii, które sobie pomyślali. I książki podręcznika w szkole Chrystusa nie znają, chociaż mają ją tam. Trzymają, teraz jest to dosyć modne, żeby w prezentach dawać na komunię i tak dalej, ale to nie jest podręcznik, który oni studiują. 12 wiersze. Bo mówi Pan, przeto, że ten lud przybliża się do mnie ustami swymi, a czci mnie wargami swymi, a serce jego daleko jest ode mnie, a bojaźni, którą się mnie boją, z przekazań ludzkich nauczyli się. Dlatego ja też sobie dziwnie pocznę z tym ludem, dziwnie i cudownie, i zginie mądrość mądrych jego, a rozum roztropnych jego skryje się. Formalizm całkowicie wyparł religię serca. Tak? I religia serca właściwie w tym systemie nie istnieje jako całość. To są poszczególne tylko jednostki. Duch tego świata zdusił pragnienie poznawania prawdy, dochodzenia, odkrywania, a otworzył drogę dla ludzkich tradycji, ambicji, planów, celów i tak dalej. Bóg mówi, że z tego powodu dziwnie i cudownie sobie pocznie z tymże systemem. Na czym polega to dziwne, cudowne poczynanie? Na tym, że Bóg prawdę w końcu zaczął podawać z chwilą odrzucenia tego systemu poza tym systemem. Wiemy, że przez długie lata ten system był kubkiem złotym w ręku Pana. Cokolwiek oni jakimkolwiek nie byli, to byli czymś pięknym przed Panem z powodu elementów jeszcze poświęconych w tym systemie. Maluszki statku, przecież tam zaczynało swoją drogę. I gdy nawet wychodzili z tego systemu, to byli z tego systemu. Gdy potem wychodzili, to najczęściej ich uczniowie potem zakładali inne sekty i ciągle ten system nominalny się rozrastał, ale że były tam prawdziwe elementy poświęcone. Pan ciągle prawdę do tego systemu kierował, żeby jego lud mógł z tej prawdy korzystać. To tak jak stół, prawda? Możemy powiedzieć, stół pański, na którym są prawdy postawione przez Jezusa i apostołów. A potem wiemy, że szatan na tym stole pańskim różne złe pokarmy ponastawiał, błędne, te, które nie służą dobremu duchowemu rozwojowi. Ponastawiał i ten stół w końcu stał się stołem w dużym stopniu już diabelskim, bo tam stół więcej było pokarmów już przed szatana błędów postawionych niż praw. Ale wciąż były tu i ówdzie pozostałości resztki prawdy prawdziwej, pokarmy dobre. Tylko zależy od poszczególnej jednostki, po które sięgnie. Więc oni byli w tym systemie, gdzie mieli dostęp do pokarmów i do jeszcze pozostałości dobrych i już tych mnóstwa szatańskich błędów ponastawianych. Każdy mógł zjadać to, co mu się podobało. Tak jak w tej chwili, gdy mamy tak zwany szwedzki stół, każdy sobie może podejść i wybrać, co mu smakuje. Rzeczy dobre albo niedobre, zależnie od jego gustu. Ale z chwilą odrzucenia tego systemu, Bóg prawdę zaczął podawać poza tym systemem. Przez Marta Lutera to się zaczęło. I to jest to dziwne i cudowne postępowanie Boga. Pominął cały ten system ogromny, wielki, który był wspaniały. Pamiętajmy, że gdy pierwszy rozdział Estery jest doskonałym na to ilustracją, gdy król Asterus, czyli nasz Pan, wydał ogromną ilość prawda, praw, tą ucztę z pierwszego rozdziału wierszy Estery, to wezwał swoją żonę, a to był system nominalny, na ucztę. Czyli gdy podał prawdy paruzyjne przez brata Rusela, to wezwał system nominalny, żeby z tych praw korzystał, żeby się cieszył z nimi i przybył na ucztę. System nominalny odmówił przyjścia, wobec tego został odrzucony i znalazła się Estera. Maluczkie statko, nowa oblubnica, ale już poza tym systemem. Po pierwszy rozdział Estery ilustruje właśnie ten moment. Ostatnia szansa Babilonu. Nawet mam taki temat na ten oparty, kiedy po raz ostatni Bóg daje szansę temu systemowi, bo przez cały wiek Ewangelii ciągle wysyłał różnych reformatorów do nich. Prawda? Tak jak z Izraelem, prawda? Chciały ich zgromadzić jak ten kokosz kurczęta, a oni nie chcieli. Ciągle mordowali tych, których Bóg posyłał. I ostatnia szansa była dla nich za brata Rusela. Posłał prawdy parauzyjne, ale nie przez nich, ale poza nimi, dziwnie i cudownie, i zaprosił ich do tych praw, żeby przyszli. Ale nie chcieli. Zostali z tego powodu odrzuceni, wypluci i już nie byli kubkiem złotym w ręku Pana. Piękno, ale zapamiętajmy, że o królowie Wasty, czyli w tym systemie, jest powiedziane, że była bardzo piękna i król się chciał pochwalić. Nie była piękna dlatego, że cała była piękna, ale były tam wciąż były tam elementy prawdziwego ludu Bożego, wciąż było tam maluczkie statko. I ona w tym maluczkim statku była piękna, ale potem, kiedy nie chciała, została odrzucona, a maluczkie statko zostało z niej wyprowadzane i wiemy, do roku 16 ostatni opuścił tenże system fizycznie. Nie tylko w umyśle, ale fizycznie. 15 wiersz. Biada tym, którzy głęboko przed Panem ukrywają radę, których każda sprawa dzieje się w ciemności i mówią, któż widzi, kto wie o nas. A usiłują ukryć swoje tajne, chytre, przebiegłe plany, co innego mówią przed światem, jak to są dobrym systemem, jak dbają o to czy owo, a mają swoje własne, samolubne zamiary, żeby zbudować się, zyskać jak najwięcej w danych poszczególnych krajach, tak jak przez całe wieki zresztą nie myśleli o niczym innym, jak o jak największej ilości bogactw, wpływów, które chcieli zbudować. No i zbudowali system dosyć potężny, widzimy do chwili obecnej, chociaż już trudno im budować i powiększać go, bo narody się nie dają, ale to, co zgromadzili na wyższeniu wieków, jest ogromne. Ogromne bogactwa, wpływy, które pomimo ich osłabionej pozycji wciąż są znaczące. Wiersz 16. Przewrotne myśli wasze są jako glina garncarska. I zali rzeczy robota o tym, co jemu robił, nie urobił mnie. I ulepienie i zali rzeczy o tym, co ją ulepił, nie rozumiał. To jest właśnie bardzo też fajny tekst. Tu brat Rusel, gdyby w Stanisławie nie poddał myśli, to bym nie mógł wpaść, o co dokładnie tutaj chodzi. Wiersz 16 pokazuje, w jaki sposób ten system wypacza boskie cele, doktryny, nauki. Bóg przyrównuje wypaczanie boskich nauk, doktryn przez ten system do wysiłków gliny, która się sprzeciwia garncarzowi, ten, który nadaje kształt tejże glinie. Jak to należy rozumieć? Otóż kościoły mają inne poglądy niż ma Bóg. Tworzą rzeczy, pod którymi Bóg się nie podpisze. Nie urobił tych rzeczy Bóg. I twierdzą, przynajmniej praktycznie, jeśli nie słownie, twierdzą, że to, co Bóg mówił, to, co Bóg zalecał, to właściwie nie wiedział, co mówi. Nie rozumiał, co mówi. Damy kilka przykładów. 3. Według Biblii, to nie trzeba nikogo udowadniać, z Efezów 2:10 mamy, powiedziane jest, że Kościół jest czynem Boga stworzony. Ale Babilon, jak widzimy, doprowadził do tego, że ma mnóstwo innych założycieli. Każda grupa religijna systemu nominalnego ma swojego założyciela. Nie jest bezpośrednio założona przez Boga, chociaż nigdy wszyscy o tym mówią, ale mają swoich ludzkich założycieli. Kościół rzymski głównie na Piotra wskazuje jako swego założyciela, inni na Lutra, Kalwina, Wesleya i tak dalej, Knoxa. Ten jeden prawdziwy Kościół wieku Ewangelii, za który nasz Pan się w Ewangelii Jana modlił, aby byli jedno, jako i my jesteśmy, został przez system nominalny rozbity. Jest obecny w różnych sektach. Także to co nasz Pan, żeby byli jedno, jako i my jesteśmy, niestety zostało porozbijane. I prawdziwy lud Boży jest w różnych systemach tego świata, w różnych systemach kościelnych, często wrogich sobie. Sytuacja powstała taka, że członkowie tej samej klasy, na przykład maluczkie statko, są niby własnymi wrogami. Oni na pewno nie są osobiście, bo ducha mają innego niż systemy, w których są. Ale ich grupa jest wrogiem innej grupy. Więc gdy oni są w tych różnych grupach, automatycznie, przynajmniej nominalnie, są wrogami samych siebie. Dziwna to rzecz. Tak samo jest do chwili obecnej, zobaczmy. Tak cały czas jest. Teraz lud Boży, nawet w grupach tych lewickich, po bracie Ruselu, też nie mam, nie jesteśmy jedną grupą zwartą. I w każdej z tych grup jest poświęcony lud Boży. Ale by zamiast być jednego takiego samego ducha, też nie jesteśmy. Szatan rozbija, rozbija, rozbija. Czyli rozbicie tego kościoła po wielu sektach, tak? Jest czymś, czego Pan nie urobił. Pan takiego czegoś nie chciał nadać. To jest działalność szatana. I jednocześnie jest zarzutem wobec Boga, że gdy jedność zalecał, osobiście, czy naszego Pana właśnie, jak w Ewangelii Jana, to nie wiedział, co mówi, nie rozumiał. Albo inny przykład. Panowanie kościoła w obecnym czasie. We współpracy z rządami tego świata. Jezus wyraźnie odcinał się od tego świata. Mówił zawsze, królestwo moje nie jest z tego świata. Mówił o jakimś innym królestwie, które kiedyś przyjdzie dopiero i o które kazał się modlić i kazał na nie czekać. No a system nominalny, jak wiemy, poszedł na kompromis z władzami tego świata, zawarł z nimi umowę i rozpoczął rządzenie z tymże światem już teraz. Chociaż dokładnie odwrotnie mówił Pan. Pan mówił najpierw kiedyś cierpień, a potem wspólne rządy w królestwie, kiedy ono przyjdzie. To oni pominęli kielich cierpień, od razu przystąpili do kielicha radości w królestwie, czyli do sprawowania władzy. I chcieli ją sprawować w czasie w tym, kiedy mieli cierpieć i przygotowywać się dopiero do tej funkcji sprawowania kiedyś królestwa. Zmiana, czyli znowu, nie rozumiał Pan, gdy tak mówił. Oni wiedzą lepiej. Glina lepiej wie niż garncarz. Nie rozumiał, gdy mówił, że teraz trzeba cierpieć i być poddanym władzom świeckim, a potem czyli kiedyś uwielbienie. Albo kolejne ich zabiegi, teraz powtarzane wszakże przez Towarzystwo Świadków Jehowy, nawracanie świata do Pana. Przed wiekiem Ewangelii stawiają sobie, przed wiekiem tysiąclecia stawiają sobie cele wieku tysiąclecia. Bóg przewidział na wiek tysiąclecia nawrócenie wszystkich ludzi i przeprowadzenie ich do prawdy, a wiek Ewangelii przeznaczył na co? Na wybór ludu dla imienia mego, tak jak mówił Dzieje Apostolskie 14 rozdział. A potem dopiero wróci się, zbuduje taki przybytek Dawidowy upadły, jest Izrael cielesny. Po co? Aby ci, tak, pozostali z ludzi, byli błogosławieni. A to znowu zmiana. Wystawiają sobie cele, że Bóg od nich w tej chwili żąda, aby nawrócili cały świat. Co oczywiście oznacza, żeby cały świat stał się członkami ich kościoła, ich denominacji, ich grupy, bo taka jest wola Boża, to jest ich zadanie, które muszą zrealizować. Podczas gdy cały świat będzie przyprowadzony do Boga dopiero w wieku tysiąclecia. Obecnie mają tylko być dawanie świadectwa, tak? Prawda świadczona na świadectwo, żeby wyłowić jednostki, które mają być narzędziami do pracy w wieku tysiąclecia. A nie w tej chwili przeprowadzić wszystkich do Boga, bo jest to niemożliwe. Więc znowu, przeinaczyć, znowu, gdy nasz Pan, mamy przecież wyraźne instrukcje, tak jak to właśnie Dzieje Apostolskie, 14 rozdział, kto sobie przeczytał, to wyraźnie nam jest rozbite, na dwa różne elementy. Że to się Bóg zlitował nad poganami, aby wybrał, czy też wziął lud imieniowi swemu. A potem, prawda, z tym się zgadzają mowy prorockie, potem się wrócę i tak dalej, aby podnieść, czyli no jest potem, jest drugi element, potem Izrael w tym elemencie przejściowym podniesiony, żeby całą resztę ludzkości, tych, którzy nie byli wybrani, pozostali z ludzi, także mogliby się skorzystać. Nasz Pan to mówił także jako drugie owce i tak dalej, ale jest to pomijane, bo to tak jest bardzo przyjemne, prawda, ogłosić się, że mamy misję nawrócenia wszystkich i trzeba, wszyscy do nas musicie przychodzić, bo jak nie, to jesteście poza ludem Bożym, bo my to ten Kościół prawdziwy i wszyscy musicie do nas przyjść. Bo taka jest wola Boga, inaczej przepadać. 17. Jeśli prawie matki zdążymy. 17. I zanim po maluczkim i króciutkim czasie nie obrócił się Liban w pole, a pole za las poczytane nie będzie. Liban to jest Babilon obecny. Wielki i majestatyczny w oczach tego świata. A pole urodzajne tutejsze to są oczywiście pokorni święci, niscy. Jak pole, nie ma tam wielkich rzeczy, prawda, na polu, ale jest urodę z tego pola. Las drzew to są wielcy w oczach Boga. Wiemy w objawieniu, prawda, żeby nie wiał wiatr na drzewa, czyli na tych, których Bóg uznaje za wielkich. I teraz zobaczmy, jak ten wiersz 17 mówi. I zanim po maluczkim i króciutkim czasie tego uciśnienia, nie obróci się Liban w pole, czyli wielki Babilon, teraz potężny, nie stanie się w końcu czymś urodzajnym, tym polem, a pole, obecnie wierni, pokorni święci, którzy przynoszą teraz owoce, nie będzie uznane za las, za coś wielkiego, czyli pokazuje obniżenie wielkiego Babilonu i strącenie go do niskiego poziomu, ale takiego, z którego w końcu zacznie owoce przynosić, bo będzie wszystko to niewłaściwe spalone, i wywyższenie klasy ludu Bożego. Zmiana, tak jak Michał pisze, że będzie różnica między tym, który się Bogu podoba i czyni sprawiedliwość, i tym, który tego nie czyni. I usłyszą dnia onego głusi słowa księgi, liczba pojedyncza powinna być, księgi, a z mroku i ciemności oczy ślepych patrzeć będą. Ale cisi nader się rozweselą w Panu, a ubodzy ludzie rozradują się w świętym izraelskim. Wielu z tych, którzy są dzisiaj Libanem, są głusi swoim umysłem naprawdę. ci poznają prawdę. Jest to teraz głusi, naprawdę, nie chodzi raczej o fizyczne głuchotę, ale także na pewno i o tym, ale głównie tu chodzi o ten wymiar właśnie przenośny, symboliczny. I zobaczmy, że jedni z mroku tą prawdę dojrzą, a inni z ciemności. Ci, którzy z mroku zobaczą, to ci, którzy teraz mają pewne światło prawdy, bo mrok to nie jest gęsta ciemność. Tam jest takie małe światło, które trochę tę ciemność rozbija, że nie jest ciemnością całkowitą, ale też nie jest jasnością. A inni są w zupełnej ciemności. Czyli generalnie można powiedzieć, że ci z mroku to chrześcijaństwo nominalne, które jakieś tam opławy prawdy posiada jeszcze, bo oni w końcu z tego mroku prawdę wyjrzą. I całe pogaństwo z ciemności, które się znajduje, także z całkowitego błędu zaczną prawdę dostrzegać i przynosić owoce. Gdy ustanie okrutnik, a zniszczeje na śmiewca, wykorzenieni będą wszyscy, którzy pilnowali nieprawości, którzy winują człowieka dla słowa, a na tego, który ich strofuje w bramie, sidła stawiają i bez przyczyny do upadku przywodzą sprawiedliwego. Te dwa teksty pokazują na koniec złych niebios i złej ziemi. Na koniec szatana, o tym, że właśnie okrutnikiem tutaj, gdy ustanie okrutnik, to jest szatan, koniec na śmiewców, z prawdy jej sług, którzy na przestrzeni wieków byli, koniec niesprawiedliwych rządów. Następne dwa wiersze mówią też bardzo w sposób ciekawy o Izraelu cielesnym. Przecież tak mówi o domu Jakubowym Pan, który odkupił Abrahama. Już dalej nie będzie zawstydzony Jakub, ani więcej twarz jego zbrednie. Albowiem gdy ujrzy synów swoich, dzieło rąk moich, w pośrodku siebie uświęcą imię moje, wtedy uświęcą świętego Jakubowego, a Boga Izraelskiego bać się będą. W bardzo piękny sposób wiersz 23 pokazuje dwa różne Izraele. Zobaczmy. Wiersz 22 mówi o tym, że Izrael cielesny będzie przywrócony, prawda, do łaski, prawda? Wiersz 22 mówi o tym, że już nie będzie zawstydzony Jakub, ani twarz jego więcej zblednie. I teraz ten bardzo ciekawe stwierdzenie. Gdy ujrzy synów swoich, dzieło rąk moich. Zobaczmy, jak pięknie tutaj Bóg przez Izajasza mówi o tym, że jest jakiś Izrael, synowie Izraela, ale nie ich synowie. Niby ich synowie, ale nie ich synowie, bo dzieło rąk moich. Czyli zobaczmy, jak tutaj rozgranicza między Izraelem cielesnym, a Izraelem duchowym. Bo mówi, że Izrael cielesny, którego w końcu Bóg podniesie, zrozumie boski plan, który on realizował, w ramach którego Bóg przez wiek Ewangelii, kiedy Izrael cielesny był odrzucony z powodu nieprzyjęcia naszego Pana, wybierał Izraela duchowego. Też Izrael. Dlatego mówi, ujrzy synów swoich, jak gdyby dzieci Izraela, Izrael duchowy, ale nie zrodzonych z Abrahama. Dzieło rąk moich, mówi Bóg. Bo Izrael duchowy jest to dzieło rąk Pana. Oni zrozumieją ten fakt, że Izrael duchowy był wybierany przez cały wiek Ewangelii, gdy oni byli odrzuceni za nieprzyjęcie naszego Pana. I gdy się o tym dowiedzą, to przez ten duchowy Izrael i uwielbiony, i tutaj na twarzy duchowej, i ten na ziemi, który będzie reprezentował Boga, przyjdą do Boga, będą go chwalić, jak pisze nam ten tekst. I ostatni wiersz. I staną się rozumnymi, błądzący duchem, a szemracze nauczą się umiejętności. Znowu ten wiersz wspaniale pokazuje, jakie dobre i korzystne efekty przyniesie doświadczenie ze złem i z grzechem, na które Bóg zezwolił. Bo ci błądzący duchem, a to ci, którzy błądzą w umyśle, w postępowaniu, poznają prawdziwą mądrość. A szemracze, tymi szemraczami są ogólnie też świat ludzkości, który narzeka na warunki klątwy, w których przyszło mu żyć. Ludzkość gdzieś cierpi, każdy z nas to widzi, jak cierpi. Indywidualnie i zbiorowo. I dzięki doświadczeniu z grzechem, przez które Bóg ich przeprowadził, dzięki tym lekcjom, jakie im udziela od początku, od samego upadku Adama aż do chwili obecnej, nauczą się umiejętności, mówi wiersz. Nauczą się umiejętności, ci szemracze, że zamiast narzekać na warunki grzechu, w których muszą żyć, w których muszą cierpieć jako przestępcy boskiego prawa, nauczą się, że można tego wszystkiego uniknąć, jak? Drogą posłuszeństwa Bogu. Że nie pójść własną drogą buntu i grzechu, tak jak Adam porządkowo poszedł i cała rodzina ludzka za nim, ale że posłuszeństwo Bogu otwiera drogę do życia w szczęściu. Że lekcje właściwe wyciągnięte z dozwolenia grzechu, z grzechem, na który szemrali przez cały czas, pozwolą im uniknąć bolesnych skutków na przyszłość. Nauczą się umiejętności, żeby nie wybierać drogi innej niż tą, którą pokazuje Pan. Pełne posłuszeństwo, gdyby Adam był posłuszny, to by się nie stało to, co się stało. Ale gdyby był posłuszny, nie mielibyśmy lekcji, którą odebraliśmy. I gdyby Adam był posłuszny i jego dzieci narodziły się doskonałe, to każde jego dziecko, które byłoby nieposłuszne, prawdopodobnie przepadałoby na zawsze. bo ilość tych, która by odpadała na tych próbach, byłaby większa na pewno niż pół. Można się spodziewać, że ogromna większość, może 1 na 100 by zwyciężał tylko w tejże próbie. I potem co zrobić z 99 na 100? Czy tych 100 byłoby już zmieniony? Czy tyle Jezus, za każdego by trzeba było dać odrębnego Jezusa, żeby go odkupić? Więc mądrość Boża w okupie jest znowu przerastająca nasz umysł. Że jeden za jednego, a korzystają miliony. Każde inne rozwiązanie wymagałoby milionów odkupicieli. Straszna rzecz. By to była dla tych wszystkich, którzy musieliby takie okupy złożyć, prawdopodobnie by nie było nas. Bo gdyby tak miało być, to by Bóg planu tego nie rozpoczął realizować. I tak się kończy rozdział Izajasza 29. Wracam do tego wiersza pierwszego, który jest tutaj najciekawszy, który jest powodem, dla którego w ogóle ten temat podjąłem. Bo jak ten wiersz pierwszy tak mnie do mnie dotarł w całej jego pełni, przydajcie rok do roku istnienia Babilonu, niech się dopełnią ofiary, niech wszyscy poświęceni, tak możemy dodać w nawiasie z klasy młodocianogodnej, bo żadna nie może klasa inna wchodzić w grę już, chcemy na tym etapie, zakończą swoje ofiary, to ten tekst daje nam dużą nadzieję na to, że za jakiś czas w końcu zobaczymy upadek Babilonu, a gdy on nastąpi, to późniejsze wydarzenia będą też bardzo szybkim tempem przebiegały. Oczywiście nie znamy scenariusza, ale wystarczy, że dożyjemy kiedyś w końcu upadku Babilonu, to będzie z pewnością dużym etapem boskiego planu, chociaż żaden młodocianogodny prawdopodobnie tego nie dożyje. Chyba że to, co mówiłem, jest nieprawdą, to wtedy dożyją, ale prawdopodobnie tak nie będzie, ale inni spoza tej klasy będą mogli zobaczyć ten fakt na własne oczy. I dziękuję za uwagę, życzę błogosławieństw z tego tematu.
Dzisiejszą naszą społeczność zakończymy modlitwą, dziękując Bogu, wspólnie z bratem Adamem Urbanem.
Uważaj Pan nasz w tej chwili południowej. Radzę się w dzisiejszym dniu naszego Zbawiciela Jezusa Chrystusa. Pragniemy zbliżyć się przed Tron Twojego miłosierdzia, a podziękować Ci za wszystko, co powiedziałeś, że chciałeś nam udzielić. Dziękujemy za naszego Pana, za wszystkie możliwości, jakie możemy mieć przychodzenia przez Niego do Ciebie, za nasze usprawiedliwienie, za to, że możemy poznawać Twoją prawdę teraz, w obecnym czasie, kiedy cały świat jest pogrążony w ciemności i mroku, co daje jej znaczenia. Prosimy, abyś nam pomógł wykorzystywać te wszystkie możliwości jak najlepiej do naszego zbudowania, oczyszczanie się z naszych wad i win, aby miara ducha Twojego w nas rosła, a coraz mniej był w nas upadłego człowieka, starego Adama. Dziękujemy Ci za możliwości zgromadzenia się, także i tym w dniu dzisiejszym. Prosimy, abyś błogosławił nas wszystkich, abyśmy mogli wyciągać wnioski, praktykować, wprowadzać w życie te wszystkie prawdy, które nam podajesz, aby duch w nich zawarty stał się na częścią nas samych, abyśmy nabierali siły do codziennego życia, do doświadczeń, które mogą być jeszcze przed nami, a przez które Ty być może zechcesz nas przeprowadzić dla naszego rozwoju i korzyści. Prosimy o Twoją obecność, kierownictwo i pomoc w naszym codziennym życiu przez Pana naszego Jezusa Chrystusa. Amen.